Kaseta numer 4 w katalogu głównym, wykład brata Derka Prince'a pod tytułem Jak rozpoznawać i wypędzać demony. Słowo diabeł jest tłumaczeniem słowa greckiego diabolos, które znajdujemy też w angielskim języku pod pojęciem diaboliczny, diabolo i tak dalej. I oznacza to dosłownie oskarżyciel lub oszczerca i jest tytułem samego szatana. Jest to tytuł jednej osoby i normalnie nie jest to używane w liczbie mnogiej, ale to, o czym my dziś mówimy, to nie jest konkretnie szatan. My mówimy o tym, co jest nazywane właściwie demonami lub złymi duchami. Słowo demon pochodzi z greckiego słowa daimonion, które ma długą historię w języku greckim i oznacza jakiś rodzaj istoty duchowej, którą poganie uważali za półboską, półludzką i która normalnie była uwielbiana lub wychwalana w jakiś sposób. I w rzeczywistości większość religii pogańskich przez całą historię ludzką koncentruje się na rozpoznawaniu demonów i koncentruje się na tym, aby zyskać sobie ich przychylność lub ułagodzić ich gniew. Mniej więcej tak możesz to podsumować. Teraz inna fraza, która jest używana naprzemiennie w Nowym Testamencie, to jest słowo zły duch lub duch nieczysty. Gdy mówię naprzemiennie, w synoptycznych Ewangeliach, gdy jeden pisarz używa słowa demon, mówiąc tą samą historię o tym samym przypadku, to inny pisarz w podobnej Ewangelii użyje w odniesieniu do tego samego przypadku słowa zły duch lub duch nieczysty. To są naprzemienne rzeczy. I my nie mówimy o samym szatanie, o księciu królestwa ciemności, nawet nie mówimy o aniołach. Mówimy o istotach duchowych, jak ja rozumiem, są to nie aniołowie. I to nie jest najważniejsze dla Twojego uwolnienia, aby o tym wiedzieć. Ale ja zauważyłem pewne różnice. Aniołowie mają swoje miejsce zamieszkania w okręgach niebieskich. Złe duchy są powiązane z ziemią. Aniołowie, jak widać, mają skrzydła i latają. Złe duchy nie mają skrzydeł i chodzą. Jezus powiedział, duch nieczysty chodzi po miejscach nieczystych, szukając odpocznienia. Aniołowie mają swoje własne ciało i nie czują się w domu, w ogóle nie mają takiego pragnienia, aby zamieszkiwać w ludzkim ciele. Demony lub złe duchy są duchami bez ciał, które bardzo pragną być wewnątrz ciał. Przede wszystkim przyjmą ludzkie ciało, ale lepiej, aby być bez żadnego ciała, zauważymy, że w Ewangeliach one wybierały ciało świń. Bez ciała one nie mogą wyrazić swojej natury. Na przykład demon bluźnierstwa musi mieć język, przez który bluźni. Demon zwątpienia musi mieć umysł, przez który wątpi. Demon pożądliwości musi mieć ciało i członki fizyczne, przez które może pożądać. Demon alkoholizmu musi mieć odpowiednie organy fizyczne, aby pożądać i przez które będzie mógł konsumować alkohol. One są powiązane z potrzebą posiadania ciała, aby wyrazić siebie. Teraz skąd pochodzą demony? Jest to sprawa, w której ja mam opinię przez wiele lat. To nie jest najważniejsze. Jezus rozprawiał się z demonami przez tysiące, ale w swojej publicznej nauce nie rozprawiał się z tematem, skąd one pochodzą. Ważną rzeczą dla Ciebie jest nie wiedzieć, skąd one pochodzą, ale wiedzieć, jak się ich pozbyć. I o tym Biblia bardzo jasno nam mówi. Teraz w odniesieniu do tego są pewne słowa używane w Nowym Testamencie. Ja je wyliczę bardzo pokrótce. Trzy główne frazy, które są użyte o osobie, która jest w jakiś sposób pod wpływem lub mocą, kontrolą demona lub złego ducha. To są to odpowiednie słowa. Po pierwsze, mieć nieczystego ducha lub demona. Po drugie, być w nieczystym duchu lub demonie. I jak myślę, że nowoczesny angielski użyłby sformułowania być pod wpływem, Po trzecie jest grecki czasownik, być zdemonizowanym. Jeżeli znacie język grecki, to grecki czasownik brzmi daimonizomai i oznacza jestem zdemonizowany. Jest to bezpośredni przymiotnik wywodzący się z rzeczownika demon. Demon w języku greckim daimonion, być zdemonizowanym daimonizomai. Widzisz, jest to czasownik sformułowany z rzeczownika. I teraz w wersji King James słowo, o którym mówię daimonizomai, normalnie jest tłumaczone być opętanym przez demony. I to tłumaczenie jest katastrofą. Zwiodło więcej ludzi niż w ogóle można policzyć. Ponieważ nie ma nic w oryginalnej Grece i rzucam wyzwanie każdemu nauczycielowi greki, aby powiedział coś przeciwnego. Nie ma nic w Grece oryginalnej, co by usprawiedliwiało użycie słowa opętany. I to zwiodło miliony ludzi. Widzisz, słowo opętać, posiadać w języku angielskim sugeruje absolutne posiadanie. Jeżeli ja posiadam moją Biblię, to ona jest całkowicie moja. Każda strona tej Biblii należy do mnie. Nie ma żadnego dzielonego posiadania tutaj. Nikt nie może posiadać 15 stron z całej mojej Biblii. Jeżeli ja ją mam, to jest moja Biblia. Ludzie mówią, czy chrześcijanin może być w posiadaniu demona? I oczywiście odpowiedź jest nie. Chrześcijanin zasadniczo jest to osoba, która należy do Jezusa Chrystusa, Pana. Jeżeli należy do Jezusa Chrystusa, to diabeł nie może go posiadać. To jest absolutnie jasne. Ale nie oznacza to, że chrześcijanin nie może mieć obszarów w swoim życiu, które są wciąż pod kontrolą złych duchów. Może należeć przez wybór swojej woli i oddanie swojej woli, przez zbawienie, nowe narodzenie do Jezusa Chrystusa Pana, ale chociaż oddał siebie generalnie Panu Jezusowi, może też być, że są w nim obszary, gdzie Duch Święty i natura Chrystusowa nie są w pełnej kontroli. I możesz powiedzieć, bracie Prince, skąd ty to wiesz? Więc ja ci powiem, jestem chrześcijaninem ponad 30 lat i wiem to z mojego osobistego doświadczenia. Zostałem ochrzczony w Duchu Świętym 30 lat temu. Poprzednio dwa tygodnie wcześniej, znajdując Pana w baraku Armii Brytyjskiej, miałem niesamowite nawrócenie. Natychmiastową przemianę. Ale wiele, wiele lat później wciąż były obszary w moim życiu, gdzie Pan Jezus nie był w pełnej kontroli. Ilu z Was powiedziałoby, to jest normalne? Dziękuję. W porządku, chcę, żebyście widzieli, że nie mówię do ludzi z innego świata. Nie mówię o nienormalnych ludziach. Pozwólcie, że Wam to powiem tak. Ja nie śmieję się z Was, nie żartuję. Chcę być poważny, najbardziej poważny. Chcę każdego z Was zapytać. Ilu z Was powiedziałoby, podnosząc rękę, bracie Prince, ja wierzę, że mam Ducha Świętego. Dzięki Panu. W porządku. Teraz nie śmieję się z Was. Jeżeli podniesiecie rękę, nie będziecie z Was śmiał. Ilu z Was powie mi, tak samo, podnosząc rękę, bracie Prince, jestem zupełnie kontrolowany przez Ducha Świętego. Dzięki Bogu. Dziękuję. Więc jest jedna osoba, która podniosła rękę. Chwalę Bogu za to. Nie kwestionuję tego. Każdy chrześcijanin powinien być w tym stanie. Ale my wszyscy wiemy, że większość chrześcijan jeszcze nie dotarła tam. Mnóstwo ludzi myśli, że Duch Święty zacznie w tobie pracować i błogosławić cię, gdy jesteś doskonały. Czy to nie jest głupie? Gdy jesteś doskonały, nie potrzebujesz tego. Pomysł, że musisz być doskonały, zanim Duch Święty wejdzie i będzie czynił rzeczy dla ciebie, to jest jak posyłanie młodych ludzi na uniwersytet. Przychodzi profesor i mówi tak, gdy już będziecie po dyplomie, to ja was będę uczył. Widzisz, kiedy potrzebujesz nauczania? Przed dyplomem. Gdy wejdziemy do nieba, wtedy będziemy mieli dyplom i potem już nie potrzebujemy całego tego nauczania. Ale potrzebujemy, aby Duch Święty pomógł nam teraz w naszych słabościach. Rzymian 8:26 mówi, Duch pomaga nam w naszej niemocy. Tam, gdzie my jesteśmy słabi, tam, gdzie mamy problemy, tam właśnie potrzebujemy Ducha Świętego. I podobnie złe duchy, chociaż nie mogą posiadać chrześcijanina, mogą wejść lub mieszkać i zajmować różne obszary ich osobowości. Ilustrując to z mojego doświadczenia osobistego, byłem przez dobrych parę lat nauczycielem pełnej Ewangelii, ale miałem wiele problemów wewnętrznych. Wspomniałem jeden. To była bardzo powszechna sprawa, depresja. Byłem poddany napadom depresji. One spadały na mnie i zacieniały mnie i tak mnie spychały jak wielka, czarna, wilgotna chmura. Spadały na mnie i zamykały mnie wewnątrz. I miałem myśli o beznadziejności i bezbronności. Takie myśli, że inni mogą tego dokonać, ale ty nie. I byłem świadomy, że nosiłem tą presję gdziekolwiek poszedłem, szczególnie w moim domu. I to było dla mnie bardzo kłopocząca sprawa, że ja poddawałem moją żonę i dzieci presji, która była nade mną. Teraz próbowałem każdego sposobu, o którym wiedziałem, aby pozbyć się tej depresji. Pościłem, modliłem się, próbowałem wszystkiego, co mogłem zrobić. I kłopocząca rzecz była taka, im więcej pościłem, tym gorsze to było. W rzeczywistości, jedna z moich córek kiedyś powiedziała, tatuś, przestań pościć, ja bym chciała, bo wtedy, kiedy pościsz, jesteś gorszy. I to jest dla kaznodziei bardzo kłopocząca go sprawa. Ale to była prawda, ponieważ co czynił post? Wyprowadzał tą rzecz na zewnątrz. Nie pozbywałem się tego przez post, ale wymuszałem, aby to się manifestowało. Inna rzecz była taka, gdy naprawdę chciałem służyć Chrystusowi najbardziej, wtedy ta presja była gorsza. Ale gdy tylko chciałem płynąć z prądem i nie czynić zbytnich wysiłków przeciwko królestwu szatana, to ta presja się podnosiła. I nie mogłem znaleźć na to rozwiązania, aż pewnego dnia, czytając Izajasza 61:3, przeczytałem to słowo. Szata chwały zamiast ducha ociężałości. Gdy to przeczytałem, duch ociężałości, ja nagle zobaczyłem, to jest mój problem. To nie umysłowa postawa, to nie postawa psychologiczna. To jest osoba, duch, który mnie zna i natychmiast zobaczyłem całą tą prawdę. Zauważyłem, że ten sam duch kłopotał mojego ojca. Przez większość czasu, jak go znałem, był to rodzaj rodzinnego ducha, który schodził nas z pokolenia na pokolenie. I ja mogłem zauważyć jego aktywność i zdałem sobie sprawę, że on znał moje myśli, rozumiał mnie. I oczywiście planował strategię przeciwko mnie. I to miało jeden główny cel – uniemożliwić mi służenie Chrystusowi efektywnie. Powiem wam to w odniesieniu do demonów. I ich kwatery główne są w królestwie szatana i mają one dwa główne cele w odniesieniu do ciebie. Numer jeden, aby cię powstrzymać przed Chrystusem. Jeżeli w tym zawiodą, drugi cel jest zatrzymać cię w efektywnym służeniu Chrystusowi. One, jeżeli nie mogą wstrzymać cię od pozostania chrześcijaninem, one będą wstrzymywać cię od bycia zwycięskim chrześcijaninem. I zorientujesz się, że to ma sens i wyjaśnia wiele rzeczy w swoim doświadczeniu. Na przykład, dlaczego możesz nie spać aż do północy oglądając telewizję, ale zasypiasz przed 10, jeżeli czytasz Biblię, ponieważ demon senności, o którym jest mowa i w Starym, i w Nowym Testamencie, nie ma nic przeciwko temu, żebyś oglądał wieczorny show z Johnnym Castonem, ale nie zależy mu na tym, żebyś ty poznał Boże Słowo. Albo na przykład taki przypadek. Mamy sąsiadów, która ma okropną córkę w wieku 3 lat i obserwujemy ją. W piątek wieczorem, kiedy idą do sklepu spożywczego, ona chodzi, cieszy się, jest cała słodka. Ale kiedy w niedzielę rano oni chcą iść do szkoły biblijnej pełnej Ewangelii, ona leży na podłodze, podnosi swoje ręce i nogi do góry i wrzeszczy. Ponieważ duch w tej małej dziewczynce wcale nie ma nic przeciwko temu, żeby iść do sklepu spożywczego, ale nienawidzi tego kościoła pełnej Ewangelii. I jeżeli opracujesz sprawę wielu rzeczy, które zdarzyły się w twoim życiu, na przykład taką sytuację jak na tym spotkaniu, mówię często ludziom, jeżeli w tej chwili orientujesz się, że masz wewnątrz siebie zupełnie nienormalną urazę do brata Prince'a, która powstaje właśnie w tym momencie, bądź czujny. To znaczy, jest wiele dobrych powodów, dla których możesz mieć do mnie urazę, ale jeżeli ja ci nic nie zrobiłem i nagle coś ciebie powstrzymuje, coś się w tobie dzieje, to pamiętaj, to jest diabeł, który chce powstrzymać cię, abyś przyszedł do mnie po pomoc. Widzisz, poza tymi rzeczami, jeżeli są one demoniczne, zawsze jest inteligencja, która spiskuje i planuje i która pracuje, jak cię sfrustrować, pokonać, utrzymać jako takiego nędzarza, biedaka, jeżeli można, to nawet cię zabić. To jest ich cel. Nie zapomnij tego, co Jezus powiedział o szatanie. On jest złodziejem, który przychodzi po to, aby kraść, zabijać i wytracać. Po to jest on. Jeżeli będziesz go tolerował, to właśnie on to robi. Nie zapomnij o tym. Jeżeli tolerujesz szatana w jakimkolwiek aspekcie twojego życia, on jest tam po to, żeby kraść, aby zabrać rzeczy, które są prawnie twoje, spokój twojego umysłu, twoją niewinność, twoje zdrowie, właściwe relacje z twoją rodziną i bliźnimi, twoje powodzenie, sukces, wszystkie dobre rzeczy, które są twoje w Chrystusie. Diabeł będzie chciał ci je ukraść. Po drugie, jest tu po to, aby cię zabić fizycznie i wielu chrześcijan każdego roku ginie przez morderstwo, zamordowani przez raki, guzy i wszystkie inne rzeczy. Oni nie dożywają swego pełnego wieku życia, są zamordowani przez szatana. I następna, trzecia rzecz dla niezbawionych, nie dla wierzących, to aby dręczyć ich wiecznie po śmierci. To jest ich program. Jezus nas ostrzegł. Bądź w zupełnie jasnej sytuacji, po co szatan przychodzi, aby kraść, zabijać i wytracać. Więc jeżeli jesteś jego przyjacielem, to w tej chwili wiesz, z jaką osobą zawarłeś przyjaźń. Następne pytanie brzmi, jakie są typowe oznaki aktywności demonicznej w osobie? Wszyscy wiemy, że mamy naturę, mam nadzieję, że wszyscy wiemy, naturę, która jest poddana grzechowi, podatna na grzech. Urodziliśmy się jako buntownicy. Mam nadzieję, że o tym wiecie. Efezjan 2:2. Wszyscy z natury jesteśmy dziećmi gniewu, ponieważ jesteśmy dziećmi buntu. Adam nigdy nie poczuł żadnych dzieci, zanim stał się buntownikiem. I każde dziecko, które potem poczęło się z Adama i z jego potomków, jest buntownikiem od urodzenia. To nie jest mój cel, aby uczyć tego dzisiaj po południu, to jest inne poselstwo zupełnie. Jesteśmy narodzeni z naturą buntowników. Widzisz, ty nigdy nie musisz uczyć swoich dzieci, żeby były niegrzeczne, nieprawdaż? W porządku. Ale masz problemy, aby ich nauczyć w większości przypadków, żeby były grzeczne. Więc mamy naturę buntowników. Mamy tendencję, aby pragnąć czynić złe rzeczy. Teraz lekarstwo na buntowniczą naturę to nie jest poprawa, tylko lekarstwo na buntowniczą naturę jest krzyż. Nasz stary człowiek z całym buntem adamicznej natury został ukrzyżowany z Chrystusem. Więc jeżeli tylko rozprawiasz się z adamiczną naturą, to nie przychodź do brata Prince'a, aby wyrzucił z ciebie starego Adama, ponieważ nie jest to biblijne. Jedynym lekiem na starego Adama jest krzyż. Ci, którzy są Chrystusowi, ukrzyżowali swoje ciało ze swymi pożądliwościami i namiętnościami. To jest pierwsze rozwiązanie poza wszystkimi, krzyż. Ale w dodatku do starej adamicznej natury mnóstwo ludzi ma połączony problem tego, co ja nazywam sępów, które jedzą te zwłoki. Te zwłoki, stary człowiek, a sępy, złe duchy, które wbijają swoje szpony i swoje pazury, swój dziób w to rozkładające się ciało staroadamowe i żywią się nim. Jeżeli to jest twoja sytuacja, w dodatku do krzyża, możesz potrzebować służby uwolnienia. Lekiem na złe duchy nie jest ukrzyżowanie ich. Nie możesz ukrzyżować złego ducha. Lekiem jest wyrzucić je. Z drugiej strony, nie możesz wyrzucić starego człowieka, musisz go ukrzyżować. Widzisz, lekarstwa odpowiadają potrzebom i nie możesz pomieszać lekarstwa na przeciwną potrzebę. Mnóstwo ludzi walczy umysłowo, aby ukrzyżować demony. To nie działa. Biblia mówi, uważaj swojego starego człowieka za umarłego. To jest biblijne, ale nie pisze, żeby uważać demony za martwe, ponieważ one nie są martwe i nigdy nie będą umierać. Teraz naturalnie powstaje pytanie, bracie Prince, jeżeli mam ten ciągły, stały, męczący mnie, frustrujący problem, skąd mogę wiedzieć, czy to jest tylko stary człowiek, czy to jest zły duch, który wykorzystuje starego człowieka? Więc na tablicy napisałem po środku działalność demonów. Nauczyłem się z doświadczenia, że to są główne sposoby, jak demony działają i manifestują swoją obecność. Rzeczy, które naturalnie robią. Po pierwsze, spójrzmy na to, one kuszą. To jest pokuszenie. Biblia mówi, każdy człowiek jest kuszony, gdy jest pociągany przez swoją pożądliwość i skuszony. Jest coś w każdym z nas, co jest nazwane pożądliwością, zepsutym pragnieniem, ale jest czynnik, który wykorzystuje tą pożądliwość. To jest jak mysz, w której jest coś, co lubi ser. Ale aby tą mysz wprowadzić do pułapki, musi być ktoś, kto włoży ten ser tam, gdzie to spowoduje złapanie tej myszy. I teraz kusiciel, ten czynnik to jest demon. I on wykorzystuje pożądliwość, zepsute pragnienie wewnątrz ciebie i mnie. Jedną z głównych działalności demonów jest kuszenie. Osobiście ja nie wierzę, że szatan przychodzi z okręgów niebieskich zawsze, gdy musimy być kuszeni, ty czy ja. Wierzę, że ma świetnie wyszkoloną armię, tysięczną armię, wielotysięczną, która wykonuje tę robotę przeciwko nam dla niego cały czas. Jest na przykład tak, młody człowiek właśnie ma wstąpić do służby chrześcijańskiej, na przykład, może być niebezpieczny, demony A, B, C, Z i X, Y, Z, 1. Wejdźcie mu na ogon. Sprawdźcie, żeby się zainteresował jakąś przystojną rozwódką, która ma troje dzieci, zepsutą przeszłość i niech będzie zwiedziony na inną drogę. Inaczej on nam zrobi krzywdę, widzicie? Ten kawałek sera, który jest przynętą w pułapce na mysz. I te złe duchy wykorzystują coś, co nazywa się seksualne pożądanie wewnątrz tego człowieka. To jest tylko przykład. Następna działalność to zniewolenie. Spójrzmy na to szczególnie w odniesieniu do seksu. Po pierwsze, w odniesieniu do seksu chcę powiedzieć, seks nie jest zły, przeciwnie do opinii wielu chrześcijan. Ponieważ Bóg stworzył człowieka seksualnego i po stworzeniu wszystkiego stwierdził, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre, włącznie z seksem. I Kościół ma zupełnie złe, negatywne nastawienie w stosunku do seksu. Jakkolwiek seks jest także bardzo potężny w większości osób, tak więc szatan jest wystarczająco sprytny, aby wiedzieć, że gdy ich może kontrolować w rejonie seksu, to ma ogromną miarę kontroli w życiu tego człowieka. Następna rzecz, którą chcę powiedzieć o seksie, to nie ma grzechu w tym, że się jest tylko kuszonym. Jezus był kuszony we wszystkim, tak jak my, z wyjątkiem grzechu. Więc możesz być kuszony, ale nie grzeszyć. Po więcej, jeżeli jesteś kuszony i potem grzeszysz seksualnie przez jakiś zły czyn, to nie oznacza konkretnie na pewno, że ty potrzebujesz uwolnienia od demonów seksualnych. Ale wszystko, co musisz zrobić, to pokutować, wyznać to Jezusowi, poprosić Go o oczyszczenie, przebaczenie i powracasz z powrotem. Wszystko jest w porządku. Ale jeżeli ta rzecz jest już zniewalająca, jeżeli bez względu na to, ile razy pokutujesz, wyznajesz, otrzymujesz przebaczenie, oczyszczenie i powracasz do tego samego problemu, wtedy to jest demon. Teraz ja wierzę, że każda forma seksualnej perwersji jest demoniczna w swoim pochodzeniu. Trzecia rzecz, którą demony robią, to dręczą. One są dręczycielami, katami. Mateusz 18, jest tam przypowieść o słudze, któremu darowano dług 6 milionów dolarów, a on odmówił przebaczenie swemu współsłudze długu 10 dolarów, przykładając do tego współczesne wartości. I kiedy jego pan usłyszał o tym nieprzebaczającym słudze, powiedział: ty bezbożny sługo. Był bardzo rozłoszczony i rozkazał, aby wydano jego katom, aż odda pełny dług. Ostatni werset tej przypowieści mówi: tak samo mój Ojciec Niebieski uczyni wam, jeżeli wy ze swojego serca nie przebaczycie każdemu człowiekowi, swemu bratu, jego grzechów. Tak więc co? Wydam cię katom. Kim są kaci? Demony. Bóg uświadomił mi ten fakt, ponieważ mnóstwo chrześcijan widziałem, niezliczone mnóstwo w udręce. I spytałem się: Boże, jak to może być? To są Twoje dzieci. Jak one dostały się w ręce katów? I Bóg powiedział: ja je tam dałem. Ponieważ oni nie chcą przebaczyć innym wierzącym. Więc tak też uczyni wam Ojciec wasz niebieski. I są różne obszary udręki. Jest udręka duchowa, demony strachu. Myślę, że to jest główny udręczyciel. Apostoł Jan mówi: strach dręczy. I teraz jest naturalny strach, zupełnie normalny. Jest strach przed Panem. To jest bojaźń Boża i respekt, który jest chwalebny i powinien trwać na wieki, ale jest inny strach, demoniczny, nienormalny, nienaturalny, trwały, stały i dręczący. Jest dręczyciel. Jest też inny dręczyciel, to jest potępienie. Potępiony cały czas. Biblia mówi: nie ma potępienia dla tego, kto jest w Chrystusie Jezusie. Inny dręczyciel to zwątpienie. I następnie jest fizyczna udręka, rak, artretyzm i tak dalej. Po czwarte, główna aktywność inna to jest ciągnąć lub zmuszać. Opętany gadarańczyk był ciągnięty na pustynię z tych grobów. I wszystko, co jest przymusowe, sugeruje aktywność demonów. Przymusowe jedzenie, przymusowe mówienie, przymusowe spanie, mnóstwo obszarów i wszystkie te rzeczy są normalne. Normalne jest mówić, jeść, spać, ale gdy jest to ciągnące, zmuszające, przeciągające, możesz podejrzewać demona. Piąte, zanieczyszczenie. Demony są nieczyste. Wszystkie złe duchy są nieczyste. I mnóstwo ludzi ma swoje umysły i sumienia zanieczyszczone przez demony. Ich umysły są pełne myśli i sugestii, których oni nienawidzą i czują do nich złość, ale te rzeczy przychodzą bez przerwy do nich. Są wewnątrz w umyśle zanieczyszczeni przez złe sugestie. Numer 6. Dręczenie. One cię dostają, dręczą, męczą, kłopoczą. Właśnie wtedy, gdy chcesz coś zrobić dla Boga, one cię dopadają. Moja rodzina nauczyła się lata temu, że kiedy miałem właśnie głosić, musieli przestać w ogóle do mnie mówić. Bo on ma wszystko, czego potrzebuje, aby uspokoić się, być spokojnym przed tym poselstwem. I teraz w rzeczywistości, od mojego uwolnienia z trzech konkretnych duchów, które to uwolnienie nastąpiło w trzech fazach, depresja, złość i zakłopotanie, mogę być zupełnie zrelaksowany, zanim zacznę głosić, ale to ja osiągnąłem, to nie zdarzyło się w ciągu jednego dnia. I to nie jest prawda o wszystkich głosicielach słowa, wierzcie mi. Każda żona pastora, która tu jest, podnieś rękę swoją, jeżeli wiesz, o czym mówię. Normalny kaznodzieja jest kłębkiem nerwów, zanim dojdzie do kazalnicy. Jest dręczony. Teraz chcemy mówić o tym, co nazywam miastem wewnątrz. Porządek, który jest wymieniony na tablicy, jest inny od tego, o którym ja teraz mówię. Powiedziałem, że mimo to, że chrześcijanin należy do Pana, są w nim obszary takie, gdzie Pan nie ma zupełnej kontroli. I Biblia porównuje wewnętrzną naturę człowieka do miasta. Przypowieści 16:32. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje swego ducha, więcej znaczy niż zdobywca miasta, więc panowanie nad swoim duchem jest lepszą rzeczą niż zdobycie miasta w wojnie. Inna rzecz, Przypowieści 25, werset 28. Człowiek nieopanowany, bez panowania nad swoim duchem, jest jak miasto z rozwalonym murem. Nie ma obrony. On nie może niczego utrzymać na zewnątrz. Każdy demon, którego szatan wyśle przeciwko niemu, może wejść i mieszkać w tym mieście, bo nie ma ono ochrony. I każdy narkoman jest taki właśnie. Ciągły, trwały nałóg załamuje wewnętrzną obronę człowieka, jest on tak jak miasto z rozwalonym murem, bez murów. Wszystko wchodzi. Jeden demon po drugim. I zorientujesz się, że tacy twardzi narkomani nie tylko potrzebują uwolnienia z narkotyków, heroiny, ale potrzebują uwolnienia z buntu, nienawiści, zwiedzenia, perwersji seksualnej i mnóstwa innych rzeczy, ponieważ oni stracili możliwość utrzymywania czegokolwiek poza swoim wewnętrznym miastem. I teraz są inni ludzie, którzy podobnie jak i ci narkomani stali się jak to miasto z rozwalonym murem. Ale to nie jest moim celem. Celem mojego poselstwa jest pokazać wam ten obraz miasta wewnątrz każdego z nas. I to miasto, którego ja używam zawsze jako ilustracji, to jest miasto, w którym żyłem, w Chicago. Mer Chicago nazywa się Richard J. Dale. I wielu ludzi myśli, że jako mer wykonuje dobrze swoją pracę. Ale mimo tego, że ten Richard J. Daley jest wybranym legalnie merem, to każdy, kto zna Chicago, doskonale wie, że są obszary Chicago, gdzie Richard J. Daley nie jest w zupełnej kontroli. Ale są rejony Chicago, gdzie nawet przy świetle dnia policjanci muszą chodzić dwójkami w te regiony. Są też inne regiony Chicago, włącznie z różnymi politycznymi centrami miasta, które są prowadzone przez mafię. Jakkolwiek Daley jest wybranym legalnie merem. I to jest podobnie do chrześcijanina. Gdy wybrałeś Jezusa Chrystusa, on jest merem, on jest w tej królewskiej komnacie, ale wciąż masz mafię biegającą dookoła gdzieś wewnątrz. I w rzeczywistości mafia jest właściwie bardzo żywotnym obrazem aktywności demonicznej, ponieważ demony regularnie działają w gangach. One nie działają pojedynczo. Tak więc nauczyłem się, że jeżeli już spotkałem jednego członka gangu, to będę szukał innych członków. Natychmiast. Na przykład weźmy kilka. Masz przypadek? Weźmy na przykład depresja, strach, samotność, użalenie się nad sobą, rozpacz. Wiecie, jaki jest następny? Samobójstwo, właśnie. Gdy tę grupę znajdziesz, to jest tylko kwestia czasu, czy kiedy wejdzie samobójstwo. Ponieważ każdy z nich otwiera drzwi dla następnego. Jest to tylko kwestia czasu, albo gniew, przemoc, a następny morderstwo. I teraz pamiętaj o tym. Demony nie wchodzą konkretnie dlatego, że ty tą rzecz popełniłeś. One wchodzą, aby zmusić cię, żebyś to popełnił. Na przykład demon samobójstwa oczywiście nie wchodzi po to, dlatego że popełniłeś samobójstwo, ale wchodzi, abyś popełnił samobójstwo. Demon morderstwa nie wchodzi, ponieważ zamordowałeś, ale wchodzi, żebyś zamordował. Mnóstwo ludzi mówi mi w horrorze, gdy ja wzywam demona morderstwa w nich, oni mówią, bracie Prince, ja nigdy nikogo nie zamordowałem. Nie, ale ten demon wszedł z zamiarem, abyś ty kiedyś kogoś zamordował w swoim życiu. I jak tylko długo miałeś to wewnątrz, byłeś zawsze na niebezpiecznej pozycji. Ponieważ w pewnym momencie gniewu, kto wie, co byś zrobił? Ilu ludzi, o których czytasz w gazetach, morduje i gdy pyta się ich, jak oni to zrobili, oni mówią, właściwie nie wiem, jak to się stało, co mnie zmusiło do tego. Diabeł wie. On miał tego demona w tym człowieku, który czekał 15 lat możliwie. Aż doszedł z tym człowiekiem do miejsca, gdy ten człowiek był pijany, ktoś go znieważył lub coś zrobił jego żonie. I wtedy ten demon morderstwa wrzucił bieg i mówi, teraz jest mój czas, moja okazja. Inni ludzie mają ducha demona cudzołóstwa. Oni nie popełnili cudzołóstwa, ale jest on tam, pchając ich do tego grzechu. Weźmy pokrótce główne obszary w mieście. Ja to zilustruję z Chicago. Masz Luke, to jest dzielnica biznesu. Potem dalej na zachód masz dzielnicę banków. Potem trochę na południe, centrum Chicago, masz depost i domy towarowe. Potem dalej na południe jest rejon mieszkalny, szczególnie murzyński. Potem powrócisz do regionu Lwów i wracasz na zachód. To są tam dzielnice szczególnie zamieszkane przez Polaków. Dalej w Lwów i potem na północ jest rejon, który jest przede wszystkim żydowski. Potem jest dalej rejon typowo szwedzki. I potem dochodzimy do przedmieść, gdzie są różne charakterystyki społecznego powodzenia i tak dalej. Więc każdy rejon miasta ma swoje własne charakterystyczne zajęcia, a także mieszkańców. I to jest podobne do miasta w tobie. Podzielone na obszary, każdy ze swoją charakterystyką i mieszkańcami. I przejdę pokrótce przez tą listę. Nie będę się na żadnym z tych rzeczy skupiał. Główny obszar to jest emocje, postawy i relacje. I dla każdej negatywnej postawy emocjonalnej, a także relacji, istnieje odpowiedni demon. Nienawiść, uraza, strach, depresja, bunt, użalanie się nad sobą, zazdrość, zawiść, pycha i cały zastęp innych. Jest demon odpowiedni dla każdego z tych. Teraz to, że od czasu do czasu czujesz się zazdrosny, nie oznacza, że masz ducha zazdrości, jak ja powiedziałem, ale gdy to jest przymusowe, gdy to jest stałe, gdy to zaczyna zajmować główną część twojego życia, wtedy to jest demon. Najpowszechniejszym, powiedziałbym, jest strach. Myślę, że jedna z pięciu osób potrzebuje uwolnienia z ducha strachu tylko. Jak powiedziałem już, one działają w gangach. Znajdziesz jednego, a potem wyłapiesz innych. One działają w pewnym następstwie. Na przykład problem z wieloma dzisiaj młodymi ludźmi, nastolatkami, jest taki. Uraza, zawsze przeciwko rodzicom, nienawiść, bunt. I gdy bunt wchodzi, po pierwsze jest skierowany w stosunku do rodziców, potem kościoła, potem szkoły, potem rządu, potem wobec Boga. Mniej więcej w ten sposób. To jest, teraz sam wyjaśniam, co się dzieje z mnóstwem dzisiaj młodych ludzi. I chciałbym powiedzieć, że w większości przypadków jest to wina rodziców. Ale jest to problem dzieci. I chcę powiedzieć każdemu, kto ma problemy, które są rezultatem złego traktowania przez rodziców. Pamiętaj, to nie twoi rodzice cierpią tak jak ty. Na przykład jest dziewczyna, której ojciec molestował ją seksualnie, wykorzystał ją. Chciałem ją zachęcić, aby przebaczyła ojcu. To było trudne zadanie dla niej. Powiedziałem, pamiętaj, zrujnował pierwszą część twojego życia, a jeżeli będziesz go nienawidzieć, zrujnuje resztę. Czy chcesz, żeby to zrobił? Pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z kobietą, która powiedziała mi, mój mąż odszedł po 15 latach małżeństwa z inną kobietą i zostawił mnie z dziećmi. I powiedziałem, przebacz swojemu mężowi. A ona powiedziała, czemu? On zrujnował 15 lat mego życia. A ja spytałem, czy chcesz, żeby zrujnował resztę? Jak ty będziesz długo nienawidzieć go i czuć za niego urazę, to on nie cierpi ani trochę tak jak ty. Pamiętaj, w urazie to nie ten, przeciwko komu czujemy urazę, cierpi, ale ten, kto czuje urazę, ten cierpi. Wiecie, jeżeli człowiek ma wrzody żołądka, jakie mu zadają pytanie? Nie co on je, ale co jego zjada. I uraza zjada ludzi od wewnątrz. Teraz nie bądź zjedzony od wewnątrz. Następnie jest ten rejon umysłu, myśli. Są pewne konkretne, charakterystyczne demony. Zwątpienie, niewiara, brak decyzji, odkładanie rzeczy na później, kompromis, to są umysłowe rzeczy. Bardzo, bardzo realne i potężne. Mnóstwo ludzi miało w seminarium wstrzykniętą niewiarę, zwątpienie. Lub w kościele. Po prostu karmili się na niewierze. Kompromis jest bardzo potężnym demonem. Kiedyś przyszedł do mnie luterański kaznodzieja i powiedział, jestem ochrzczony w Duchu Świętym, ale potrzebuję uwolnienia. I miał problem z homoseksualizmem. Inny kaznodzieja, z którym się modliłem, został uwolniony, ale powiedział mi, nie czuję się zupełnie wolny. I rozkazałem, aby następny duch nazwał się i powiedział kompromis. I byłem zdumiony. Powiedziałem, czy miałeś problem z kompromisem? On powiedział, całe moje życie, od tego jak byłem chłopcem, nie mogłem w niczym realnie się zobowiązać. I gdy rozkazaliśmy, aby ten duch wyszedł z niego, to był ten duch był tak potężny, że wychodząc rzucał tym człowiekiem po pokoju jak gumową piłką. I zdałem sobie sprawę, jaka to była warownia. Jest tutaj kobieta. Nie będę ujawniał jej tożsamości, kim ona jest. Chociaż ona by się nie obraziła, gdybym to zrobił. Ona, pamiętam, miała demona zapominania. I gdy to wyganiałem z niej, to przemówiło przez nią i powiedziało, ja nie wychodzę. Ja jestem zamknięty w jej mózgu. To są te umysłowe demony. I są inne, ale chciałem wam tylko dać próbkę. Następnie są demony konkretnie związane z językiem. Bluźnierstwo. Każdy bluźnierca ma demona. Jest to wystarczający dowód. Kłamstwo. Nieczysta mowa. I znacie następnego? Plotka. Demon plotki prawdopodobnie więcej opanowuje kościoły niż demon, cała gałąź demonów seksualnych. Jeżeli jesteś jak ptak, sęp, który się karmi grzechami, problemami, błędami innych ludzi, masz demona plotki. Niektóre tak zwane spotkania modlitewne są źródłem i uzewnętrznieniem się tych demonów plotki. Jestem pewny, oni liżą swoje usta, oblizują z oczekiwaniem, co też zdarzyło się w tym ostatnim tygodniu. O siostro, czy słyszałaś o tej kobiecie takiej, wiesz, ona naprawdę potrzebuje modlitwy. Ileż modlitwy ona dostaje? A ile ty dostajesz po prostu informacji? Następnie jest rejon seksu. Jak powiedziałem, seks jest dobry, nie jest zły, ale jest potężny. Jeżeli diabeł może wejść i złapać ten obszar, to ma główną kontrolę nad twoją osobowością. Coś, co cię będzie ciągnąć, zmuszać, zniewalać. Teraz moje osobiste przekonanie, każda forma seksualnej perwersji jest demoniczna. Jeszcze raz, wystarczający dowód to jest. Każda forma homoseksualizmu w różnych, a są różne formy, w mojej opinii jest manifestacją demona. Ja widziałem mnóstwo homoseksualistów różnych odcieni, uwolnionych, gdy rozprawiono się z tym jako z demonem. Był człowiek w Chicago i nawet gdybym teraz wspomniał jego imię, on by się nie obraził. On był homoseksualistą przez wiele lat. I gdy głosiłem o tym, ostatecznie on otrzymał uwolnienie. Ale powiedział do naszej córki później, powiedział, nigdy nie byłbym uwolniony, gdybym nie stanął twarzą w twarz z faktem, że to był demon i musiałem tak się z tym rozprawić. Inny demon w rejonie seksualnym, który jest bardzo powszechny i ja wiem, że dla kaznodziei to może nieciekawie brzmieć, ale mimo wszystko ja wam powiem, masturbacja. Teraz ja wiem, że lekarze, psycholodzy mówią, taka słabość i tak dalej. To jest taka zastawka bezpieczeństwa psychiczna i tak dalej. To jest demoniczne. Jeszcze raz, osoba może mieć upadki, może się poślizgnąć, ale potem może pokutować, wyznać, mieć przebaczone i być oczyszczona i to wszystko. Ale jeżeli to jest zniewalające, to jest demoniczne. Rozprawiałem się z mnóstwem mężczyzn i kobiet, zamężnych i żonatych, którzy byli wciąż zniewoleni przez demona masturbacji lata po ślubie. Z ostatnim takim przypadkiem rozprawiałem się w zeszłym tygodniu. Żonaty mężczyzna, mający dziecko. I zapytałem się go, czy masz problem z masturbacją? On powiedział, tak, miałem i wciąż mam. Nie wiem, czy wam to powiedzieć, ale powiem. Mogę to powiedzieć teraz, nie powiem wtedy później. Często, gdy rozprawiasz się z ludźmi, którzy potrzebują uwolnienia i gdy się im przyjrzysz, ich palce się wykrzywiają i stają się takie sztywne i często oni skarżą się na takie mrowienie w palcach. I nigdy nie zorientowałem się, żeby to było cokolwiek innego oprócz masturbacji. Widziałem setki przypadków, gdy już widzę te objawy, wiem, z czym mam do czynienia i w wielu przypadkach ta zła siła musi być konkretnie wyrzucona z palców. Pamiętam inny przykład z takimi palcami, które się wykrzywiały. Miałem usługę uwolnienia parę lat temu i prowadziłem taką wybiórczą modlitwę o uwolnienie. Kolektywną. I ja w wielu przypadkach nie znałem rezultatów, ponieważ po prostu modliłem się i ludzie zostali uwalniani i kończyło się to zgromadzenie, usługa. Parę dni później pewna kobieta przyszła i powiedziała, wiesz, jestem matką, mam dwoje dzieci, kocham moje dzieci, ale widzisz, miałam taką zupełnie nieuzasadnioną potrzebę, aby dać im klapsa za jakieś bez znaczenia rzeczy. I powiedziała, gdy wyszłam w czasie tej sesji uwolnienia, ja czułam, że ta zła siła opuszcza moje palce. I teraz jestem zupełnie wolna i nie muszę dawać klapsa moim dzieciom. Widzisz, Biblia mówi, oddajmy swoje członki Bogu jako instrument sprawiedliwości. Ale czasem diabeł je najpierw dopadł. I on używa naszych członków jako narzędzi grzechu. I wtedy musimy wyrzucić jego moc. Potem mamy obszar nałogów. Nałogi, apetyty, które są nieproporcjonalne i są zniewalające. Wszystkie apetyty zasadniczo są zdrowe. Dobrze jest, jest to zdrowe jeść, pić i tak dalej, ale gdy apetyt staje się nienormalny, zepsuty i zniewalający, wtedy to jest nałóg. I wszystkie nałogi są demoniczne. Odkryłem to z doświadczenia i wierzę, że to jest prawda. Parę lat temu rozprawiałem się z młodym człowiekiem, który był synem lekarza medycyny. Mądry człowiek. Jego nałóg to było przyzwyczajenie do syropu na kaszel. I on pił 5 butelek syropu na kaszel codziennie. Rozumiem, że ten składnik, do którego on był uzależniony, od którego on był uzależniony, to był benzoesan sodu. Nie wiem, co to jest. Ale gdy byłem na porannej usłudze uwielbiania i głosiłem na temat krwi Jezusa, ten człowiek został wyprowadzony przez tego demona z usługi mojej do pierwszej apteki, aby kupić butelkę tego syropu na kaszel. Tak silny był to ten przymus, aby pić ten syrop na kaszel. I gdy modliłem się z nim tego wieczoru, ten demon przemówił jego głosem z jego krtani, głębokim głosem i powiedział: jestem nałogiem, nie możesz go mieć, ja mam jego duszę i ja nie wyjdę. I była to autentyczna walka, aby wyrzucić tego demona. Inny przykład nałogu. To jest niesamowite. Młoda dziewczyna, miała około 18 lat. Zielonoświątkowiec, dziewczyna ochrzczona w Duchu Świętym, która miała nałóg, była uzależniona od zmywacza do paznokci. Ona uwielbiała ten zapach. Powiedziała mi, kiedy wchodzę do sklepu z kosmetykami, ja po prostu nie mogę się normalnie zachowywać. Mam ten przymus, aby kupić sobie zmywacz do paznokci. Inaczej ja nie wyjdę z tego sklepu. I kiedy ten duch wyszedł z niej, szarpnął nią i krzyczał. To nie było tylko taka część działająca z wyobraźni. I najbardziej powszechnym nałogiem Stanów Zjednoczonych, już wam to chyba mówiłem wiele razy, to jest nałóg w stosunku do jedzenia, obżarstwo. To jest tak samo nałóg, jak i alkohol. Na obozie ostatnim sierpniu był prezbiteriański kaznodzieja. Niektórzy pamiętają to. Miał ogromną walkę o uwolnienie. Naprawdę chciałem pomóc mu, ale nie mogłem. Jednak usługiwały mu jakieś siostry i gdy został uwolniony, spytałem się jednej z tych sióstr, z czego ten człowiek został uwolniony. Ona powiedziała: z obżarstwa. I powiedziała, ten człowiek opowiedział to w ten sposób. Był w swoich wczesnych 60-tych latach lub miał po 50-tce grubo i powiedział, to zupełnie to rządziło moim życiem. To nawet zepsuło moją relację z żoną. To zmuszało mnie do zwodzenia mojej żony. Gdy byłem w południe w mieście, musiałem kupić sobie torbę cukierków, zjeść je w samochodzie po drodze do domu, a następnie okłamać moją żonę w sprawie tej, gdzie byłem. Więc to jest tak jak alkoholizm, widzicie. Ja wam powiem wam, co się dzieje. Nałogi to nie jest pień, to są gałęzie. Nałóg jest to gałąź, która rośnie na drzewie, a pniem jest frustracja. Więc w rozprawianiu się z nałogiem, jeżeli nie dojdziesz do zasadniczej frustracji, nie dokonałeś pełnej pracy. Powiedzmy, kobieta jest frustrowana, jej mąż odchodzi z inną kobietą i zostawia ją samą. W porządku, jeżeli ta kobieta jest episkopalianką, zacznie pić martini i będzie alkoholiczką. Ale jeżeli ona jest ze zborów bożych, z Kościoła Bożego, ona pójdzie do cukierni i kupi sobie ciastko z kremem i będzie jedzenioholiczką. Ale widzicie, to jest wszystko. Nie ma zasadniczych różnic, to samo. I jest więcej jedzenioholików niż alkoholików w Kościele. Ja bym powiedział, w większości tak jest. I widzisz, jest to bardziej szanowane w niektórych kołach religijnych, aby być jedzenioholikiem, aniżeli aby być alkoholikiem. Następnie są inne nałogi. Nikotyna, bardzo powszechne. I to nie może być wola Boża dla osoby, aby paliła i niszczyła świątynię Ducha Świętego, ciało ludzkie. Czy widzieliście ludzi, którzy umarli na raka płuc? Ja widziałem. To nie może być Boża wola, abyś zwiększył ogromnie prawdopodobieństwo twojego umierania tą straszną śmiercią. Bądź realistyczny. Możesz to odłożyć jako społeczne wyrażenie czy coś takiego, ale to cię niszczy. Co więcej, to cię zniewala. Idziesz na spotkanie modlitewne i jesteś palaczem, to kiedy wychodzisz z tego spotkania, co chcesz pierwsze zrobić? Zapalić. Po prostu nie możesz ani chwili więcej wytrzymać. A być może, jeżeli to spotkanie modlitewne trwa dłużej, to wychodzisz i po prostu palisz, zanim ono się zakończy. Jesteś niewolnikiem. I to jest demon. Rektor Kościoła Anglikańskiego w Wielkiej Brytanii powiedział mi, że w jego zborze było poruszenie Ducha Świętego. Pewna liczba ludzi, którzy jeszcze nigdy nie byli zbawieni, ale byli członkami Kościoła, zostało zbawionych, ochrzczeni w Duchu Świętym. I był jeden człowiek, który miał ten problem z nikotyną. Nie mógł przestać palić. Teraz niektórzy palą i się nie przejmują, ale on palił, nienawidził tego i nienawidził siebie za to, że to robił, ale nie mógł przestać. I ten rektor był dobrym Anglikaninem. Był taki ewangeliczny, znał bardzo dobrze 6 rozdział listu do Rzymian. Uważajcie siebie za umarłych na grzechu i tak dalej. Więc zawsze, gdy ten człowiek przychodził do niego, mówił mu, po prostu uważaj siebie za umarłego. On mówi, ja uważam siebie za umarłego, ale to nie działa. Więc mieli spotkanie modlitewne pewnego dnia i ten rektor powiedział mi, na spotkaniu modlitewnym nagle było poruszenie Ducha Świętego. On podszedł do tego człowieka, położył rękę na jego klatce piersiowej i powiedział, ty duchu nikotyny, wyjdź z tego człowieka. I następnie było kaszlnięcie i taki głęboki oddech. Coś wyszło i on już więcej nie mógł być nawet w tym samym pokoju z ludźmi, którzy palili. Widzisz, to jest przykład osoby, której serce jest w porządku, ale ona jest zniewolona. Ona tego nie chce. Widzisz, ludzie bezbożni chcą robić bezbożne rzeczy, ale dobrzy ludzie nienawidzą bezbożnych rzeczy. Jeżeli je czynią, to dlatego, że są zniewoleni. W porządku. Gdzie jesteśmy? Herezje. Myślę, że to pozostawimy na następną sesję. Cały rejon religijnego zwiedzenia. Zrobimy to jutro, myślę. Dzięki Bogu mamy 4 sesje. I to jest tak ważne. W nowoczesnej Ameryce. Wiecie, jaki jest główny nieprzyjaciel dzisiejszych Amerykanów? Powiem wam. Czary. Jest zawodowa czarownica, która siedzi na tronie w Białym Domu. Nie będę jej nazywał po imieniu, ale byłem tam i mam z pierwszej ręki informacje o naturze jej działalności i o osobach, na które ona ma wpływ. Jedną rzecz wam powiem. Dobra rzecz jest taka, że Nixon wygrał ostatnie wybory nie ze względów na politycznych, ale ze względu na to, że jego rywal regularnie konsultował się z tą prorokinią. Ja to wiem z pierwszej ręki, z dzisiejszych już informacji. Jej najlepsza przyjaciółka właśnie się nawróciła i ma zamiar napisać książkę, która ją ujawnia. Módlcie się o tę książkę, ponieważ diabeł będzie walczył aż do końca, aby nie była wydana. Inną rzeczą interesującą na temat książek jest Don Basham, mój przyjaciel. Napisał książkę, która jest już w tej chwili w ostatnich fazach druku i zostanie wydana przez Johna Sherrilla. I ma ona, jej tematem jest, jak ten mój przyjaciel wszedł do służby uwolnienia i jego doświadczenia, i to będzie bestseller bez żadnej wątpliwości. Będzie to kontratak na te wszystkie inne książki, które widzicie w księgarniach i w aptekach i w ogóle w terminalach lotniczych i tak dalej. W porządku. Dochodzimy do punktu, jak być uwolnionym. Jesteśmy. Fizyczne. Powiemy o tym później. Nie mam dużo czasu. Mam 10 minut, jak wam powiedzieć, jak być uwolnionym. Fizyczne powiemy, mam nadzieję. Wspomnę konkretne rzeczy, które ja wierzę, że są demoniczne. Alergie. Prawie wszystkie problemy zatokowe, guzy, wrzody, artretyzm, ataki serca. W mojej opinii to jest, ja nie jestem lekarzem medycyny, ja nie praktykuję w medycynie, ale jest lekarz medycyny z Georgii, z Kolumbii, niektórzy go znają, który był w Seattle ostatniej wiosny, słyszał, jak o tym głosiłem i powiedział, muszę powiedzieć, to jest prawda. miał on stałą alergię i nie mógł jeść pszenicy. Nic nie mógł jeść z pszenicą. Wyszedł na moje usłudze o uwolnienie, modlił się o uwolnienie i powiedział, jeżeli zostałem uwolniony, to mogę jeść pszenicę. I od tej chwili je pszenicę. I był baptystą. Więc jeżeli możesz lekarza baptystycznego przekonać, że demony powodują alergię, to chyba wygrałeś bitwę. W porządku. Teraz jak być uwolnionym? Bardzo prosto. Wyjaśniłem warunki. Powiem wam najpierw, Biblia mówi, kto wezwie imienia Pana, będzie uwolniony. To jest tak pewna obietnica, jak kto w Niego uwierzy, nie zginie. Jan 3,16 i Księga Joela 3,32. A więc to, co musisz wiedzieć, warunki i sprostaj warunkom i bądź uwolniony. Pierwsze, pokora. I ja nie mówię, że ty musisz być świętym w pokorze, to znaczy po prostu upokórz się. Jeżeli miałbym to ująć w najprostsze słowa, właśnie to spróbuję ująć. To nie jest stałe upokarzanie się przez lata, to jest upokorzenie się, stanie się pokornym. To jest akt woli, decyzja, którą musisz podjąć w następnych 5 minutach. Upokórz się. Widzisz, mówię ludziom to. Może być moment, kiedy musisz wybrać między twoją godnością i twoim uwolnieniem. I wtedy, jeżeli siebie upokorzysz, pozwolisz, aby odeszła twoja godność i otrzymasz uwolnienie. A godność powróci później. Ale gdy jesteś dumny, odrzucasz, aby stracić swoją godność, stracisz też swoje uwolnienie. Ludzie do mnie przychodzą czasem i mówią, bracie Prince, czy możesz modlić się ze mną prywatnie? Ja mówię, tak, mogę, ale właściwie jaki jest motyw? Czy to pycha? Ponieważ jeżeli jest to pycha, to nie masz wystarczającej podstawy, aby spotkać się z Bogiem. Bóg odrzuca pysznych, ale daje łaskę pokornym. Bóg zna pysznego z dala i tam go trzyma, widzicie. Po drugie, prawda. Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was uwolni. Jedna rzecz to znać prawdę o Bożym Słowie, ale druga to jest bardziej przyziemna, znać prawdę o sobie. Dzisiaj spróbowałem wam pokazać prawdę o sobie samych. Odkryłem, że ludzie, którzy są zupełnie szczerzy, oni są uwolnieni łatwo, ale ludzie, z których musisz wciąż wyciągać rzeczy, i nigdy nie wiesz, kiedy doszedłeś już do końca, bardzo trudno jest doprowadzić ich do uwolnienia. Ja mówię tak. Prawda w twoim przypadku oznacza nazywanie łopaty łopatą, a nie nawozem rolniczym. Albo, powiem to tak, nazywaj swój problem tak, jak go nazywasz swoim mężu, a będziesz uwolniony. Wiesz, kiedyś mówiłem w czasie lunchu, dostałem list i często dostaję listy od ludzi, którzy otrzymali moją broszurkę Wyrzucanie demonów, Expelling Demons. I z reguły raz na miesiąc dostaję list od jakiejś biednej, udręczonej kobiety w kraju, która mówi, bracie Prince, ja przeczytałam twoją książkę Wyrzucanie demonów. Mój mąż ma wszystkie 7 symptomów. Co ja mam robić? Nie mam odpowiedzi na takie pytanie, więc nie kłopoczcie się pisaniem. Ale jeżeli ty masz 7 symptomów, to działaj w oparciu o to, co mówi ta książka. Po trzecie, musisz wyznać swoje grzechy. To jest staromodne, ale Bóg wciąż tego wymaga. Nie musisz wyznawać ludziom. Dzisiaj, tutaj, ale musisz wyznać wszechmocnemu Bogu. I jeżeli chodzi o wyznanie grzechów, powiem wam coś, co jest oczywiste. Zdajcie sobie z tego sprawę. Nigdy nie powiesz Bogu coś o sobie, czego On już nie wie. Widzisz, nigdy nie zszokujesz Boga. O, czy to są dobre wieści. Bóg nie jest wstrząsany łatwo. Gdy powiedziałeś mu najgorsze, to on powie, ja już to dawno wiem, to nie dla mnie, z mojego powodu, ale dla ciebie. Mówisz to dla swojego własnego dobra, ponieważ musisz zrzucić to z siebie, musisz to ujawnić, uzewnętrznić. To jest pewność. To jest właśnie potępienie, że światłość przyszła na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność. Nie chcieli wyjść do światłości. Wyznanie jest to wychodzenie do światłości. Jest to ujawnianie tej sfery twojego życia, której nie chciałbyś, aby istniała. Ale musisz to ujawnić przed światłem Bożym, nie ludzkim, ale Bożym. Po czwarte, pokutuj. To znaczy wyrzec się. Odwróć się od tego. Uważaj to za swego wroga. Dawid mówi, Boże, czy ja nie mam w nienawiści tych, którzy Ciebie nienawidzą? I czy nie smucę się z powodu tych, którzy powstają przeciwko Tobie? Nienawidzę ich doskonałą nienawiścią. Uważam ich za moich wrogów. I dalej mówi, sprawdź mnie, o Boże, i poznaj moje serce. Mówi o rzeczy w nim, która była stosunkiem do Bożych wrogów. I mówi, Boże, czy ja nie uważam ich także za moich wrogów? Nie bądź przyjacielem nieprzyjaciół Bożych. Uważaj Bożych nieprzyjaciół za swoich nieprzyjaciół. Widzisz, Bóg nie uwolni cię od twoich przyjaciół. Jeżeli lubisz pożądliwość, to w porządku. I te rzeczy Bóg ich nie zabierze. Ale jeżeli ich nienawidzisz, On cię uwolni. Teraz nienawidzenie wszystkiego złego, wyrzeczenie się tych rzeczy i odmówienie posiadania z tym czegokolwiek wspólnego od tej chwili, to jest pokuta. W tej kategorii chcę powiedzieć, choć będę jutro o tym mówił pełniej, musisz wyrzec się zaangażowania w okultyzm. Każdy typ zaangażowania w okultyzm. Stół do wróżb, horoskopy, wróżby, Jean Dixon, analiza pisma, pozazmysłowa percepcja, pisma automatyczne, hipnoza, wszystko to. Musisz się tego wyrzec, ponieważ są to czynniki szatańskie, a ty nie możesz być przyjacielem przedstawicieli szatana i jednocześnie w tym samym czasie przyjacielem Boga. Musisz nienawidzieć nieprzyjaciół Bożych. Ja będę na ten temat głosił jutro, ale chcę to powiedzieć, ponieważ w wielu przypadkach to zatrzyma twoje uwolnienie. Jeżeli wciąż w jakiś sposób jesteś pod cieniem wizyty u wróżki, zabawy ze stołem do wróż, kartami tarot lub innymi takimi rzeczami, diabeł wciąż ma legalne prawo do ciebie. Jeżeli przychodzisz po uwolnienie, on mówi, nie, poczekaj chwilę, ja mam prawo do tego regionu. Nie myśl, że się nie pozbędziesz, ponieważ nie możesz. Ja jestem tu legalnym ekspertem. Po piąte, to potrzebuje osobnego kazania. Przebacz innym. Pamiętasz dlaczego? Nieprzebaczający sługa był wydany katom, ponieważ odmówił przebaczenia swoim sługom. Jeżeli ty odmawiasz przebaczenia jakiejkolwiek osobie, żyjącej czy umarłej, nie jesteś kandydatem dla pełnego uwolnienia. Decyzja, przepraszam, przebaczenie to nie jest emocja, to jest decyzja. Prosty język, darcie listów dłużnych. W porządku, twoi rodzice są ci winni 10 tysięcy dolarów za całą miłość, współczucie, uwagę i nauczanie, którego ci nigdy nie dali? Masz to w swojej ręce, możesz się modlić o nich, możesz się modlić o uwolnienie, możesz ich szanować, ale jedyne co się liczy, podżyj listy dłużne. Twój mąż jest ci winny 15 tysięcy dolarów, ponieważ odszedł z 5 kobietami innymi. I możesz trzymać te listy w swojej ręce, jak długo chcesz i nie być uwolniony, aż to podrzesz. Ostatnia rzecz, wezwij imienia Pana. Stanie się, że ktokolwiek wezwie imienia Pana, będzie uwolniony. Teraz jest za 15:05, skończył się nasz czas i chcę, abyście to zrobili w ten sposób. To jest koniec tego nauczania. Dalej, co będę czynił, będę usługiwał. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją obecność przy nas. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, za Twego ducha. Wiemy, że nas kochasz, troszczysz się o nas, jesteś zainteresowany, chcesz dla nas tego, co najlepsze i dajesz nam swoje słowa, aby uzdrawiać, uwalniasz Twój lud. Panie, niech każda osoba tutaj będzie prowadzona przez Ducha Świętego, aby podjęła właściwe decyzje, czy ma wyjść stąd czy zostać. Modlę się, Panie, aby wszyscy, którzy nie potrzebują uwolnienia albo nie są gotowi na uwolnienie, aby wyszli. I modlę się, aby Twoje błogosławieństwo poszło z nimi. Modlę się, aby ci, którzy doszli do wniosku, że potrzebują uwolnienia i chcą sprostać warunkom, aby pozostali, Panie, i aby także Twoje błogosławieństwo pozostało z tymi, którzy pozostaną. Panie, błogosław następne spotkanie i kaznodzieje, wszystko, co będziemy robić dalej, przez do końca tego obozu, w imieniu Jezusa. Amen. Teraz, słuchajcie, brat Prince nie jest wyzwolicielem, ani żadna istota ludzka tutaj. Jezus powiedział, ten, kto do mnie przychodzi, ja w żaden sposób nie wyrzucę go. Więc jeżeli przychodzisz, on cię nie odrzuci. W porządku? Po drugie, nawet gdy był na ziemi, Jezus powiedział, jeżeli ja Duchem Bożym wypędzam demony, wtedy Królestwo Boże przyszło do was. Więc gdy był osobiście obecny na ziemi, moc, którą on wypędzał złe duchy, to była moc Ducha Świętego. Jak ileż więcej, kiedy on jest teraz w niebie, tak więc czynnik, który autentycznie daje nam uwolnienie, to jest Duch Święty. I aby otrzymać uwolnienie, musisz współpracować z Duchem Świętym. Jeżeli odrzucasz Ducha Świętego, odrzucasz swoje uwolnienie. Teraz we współpracy z Duchem Świętym jest jeden prosty, podstawowy, fizyczny fakt, który wam powiem. Zawsze jestem w napięciu pomiędzy dwoma rzeczami. Jedno to pomóc ludziom, jak tylko mogę, a drugie, abym nie był oskarżony o dawanie sugestii do ludzkich umysłów, które powodują, żeby działali w jakiś sposób, w jaki inaczej by nie działali. Więc ja zaryzykuję oskarżenie o pewne sugestie, ponieważ raczej wolę pomóc ludziom, którzy potrzebują pomocy. Jeżeli otrzymujesz chrzest Duchu Świętym, jak ja to rozumiem, jest ważne dla Ciebie, abyś wiedział, że to się skulminuje w Twoim mówieniu językami. Jeżeli ja instruuję ludzi, którzy chcą chrztu w Duchu Świętym, mówię im, kulminacja będzie że w tym, że poddasz swój język i narządy wokalne, mowy, i będziesz mówił, i gdy ty będziesz mówił, ona ci nowy język. I zawsze mówię, pamiętajcie, on nie będzie mówił za was. Wy musicie mówić, a on wam da język. Tak więc, jeżeli chcecie chrztu w Duchu Świętym, natychmiast, bez opóźnienia i bez długiego postu, po prostu oddajesz swoje narządy wokalne, zaczynasz przemawiać, a on ci daje słowa. I doprowadziłem natychmiast prawie 1000 ludzi do chrztu w Duchu Świętym, w ten sposób. Oni mogli otrzymać chrzest bez mówienia im o tym, ale normalnie trwałoby to dłużej, ponieważ oni nie zdaliby sobie sprawy, jak mogą współpracować z Duchem Świętym. Ta sama rzecz jest prawdą w uwolnieniu. Tłumaczenie Filipsa Ewangelii Marka 16 i werset 17 jest takie. Te znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W moim imieniu będą wypędzać demony. Dlatego nazywam moją książkę Wypędzanie demonów. Słowo kluczowe to jest wypędzać, ponieważ ono pochodzi z języka angielskiego, wersji King James. I jest przeniesione do współczesnego angielskiego, współczesnego myślenia. I każdy wie, co to znaczy wypędzić. Jeżeli wciągnąłeś dym z nikotyny do twoich płuc i nie chcesz, żeby on tam był, co masz zrobić? Wypędzasz, wydychasz ten dym. Co to znaczy? To jest decyzja Twojej woli i działanie Twoich mięśni. Teraz wypędzanie, wydychanie demonów jest tą samą rzeczą. Jeżeli jesteś wierzący, to masz autorytet w imieniu Jezusa, aby wypędzić je. Z kogo? Jak lepiej? Chyba najpierw z siebie. Zacznij od siebie. Co to znaczy wypędzać? To jest decyzja, po której następuje akcja, czyn. Zarówno hebrajski, jak i grecki język, słowo oznaczające ducha jest też słowem, które oznacza tchnienie lub wiatr. I zły duch to jest zły oddech. Tak jak Duch Święty jest tchnieniem Wszechmocnego. I w chrzcie, to co ja mówię ludziom, to wdychajcie Ducha Bożego. Jeżeli ktoś jest spragniony, niech do mnie przyjdzie i pije. I ja orientuję się, że ludzie, którzy piją, zawsze otrzymują. Nie widziałem osoby, która by przyszła do Jezusa, sprostała warunkom, zaczęła pić i nie otrzymała chrztu. Nigdy. Ale teraz to wydychanie, wypędzanie jest dokładnym przeciwieństwem picia. Jest to wydychanie. Więc gdy przyszedłeś do Jezusa, inaczej to nie działa, gdy sprostałeś warunkom, gdy modliłeś się modlitwą, nie módl się cały czas. Jeszcze raz, to jest to samo, co z chrztem. Wielu ludzi modli i nie potrafi dojść do chrztu. Oni przychodzą do Jezusa i wciąż tylko mówią, że chcą chrztu. I nie piją. Widzieliście, jak to się dzieje, prawda? Nie otrzymujecie chrztu przez modlitwę. Otrzymujecie chrzest przez picie. Nie wypędzasz demonów przez modlitwę, wypędzasz je przez wypędzenie ich. Więc gdy dochodzisz do tego momentu, gdy już się pomodliłeś, powiedziałeś wszystko, co Ci powiedziałem, sprostałeś legalnym warunkom, modląc się tą modlitwą, jesteś szczery i jesteś legalnym kandydatem do uwolnienia. Przyszedłeś do Jezusa, możesz polegać na Duchu Świętym, że zacznie Ci usługiwać uwolnieniem. Co Ty masz zrobić? Współpracuj z Duchem Świętym. Jak? Zacznij wydychać. Zacznij wypędzać. I to się może zdarzyć, że pierwszy oddech to będzie tylko ludzki oddech, następny podobnie, trzeci także, ale gdzieś dalej coś więcej niż ludzki oddech zacznie wychodzić. I to jest Twój nieprzyjaciel. Teraz, gdy złe duchy wychodzą, wychodzą z różnymi manifestacjami. Dzieje apostolskie 8:7 jest napisane, gdy Filip głosił w Samarii, złe duchy krzyczały donośnym głosem, wychodziły z wielu, którzy je mieli. Są różne działania, jak złe duchy wychodzą, czasami ledwie zauważalne to jest. Tylko delikatne westchnienie, czasami ziewnięcie. Znam kobietę, którą Bóg uwolnił z demona nikotyny. Ona tak ziewała szeroko, że bała się, że zwichnie sobie szczękę. Ale gdy spotkaliśmy się jeszcze raz, była wolna od nikotyny. Często to jest płacz. Zasadniczo duchy strachu wychodzą z płaczem. Często jest to kaszel. Czasami krzyk lub wrzask, ryk. Demon złości, morderstwa często wychodzi z rykiem. Teraz nie zachęcam Was, abyście wrzeszczeli, płakali lub ryczeli, ale chcę pomóc Wam, abyście nie czuli się jacyś ograniczeni, gdy to się właśnie tak będzie działo. Ponieważ gdy ten wrzask podnosi się w Twoich ustach, a Ty go zatrzymasz, to Ty zatrzymasz tego demona. Widzisz? Teraz wiesz, co się dzieje, kiedy ambulans jedzie drogą? Światło się świeci, syrena brzmi. Cały ruch się wycofuje do tych krawężników ulicy. Czy to jest prawda? Tak, to jest z tym demonem. Gdy to już zaczyna wychodzić, wyprowadź wszystko, żeby nie przeszkadzało. Przestań się modlić. Nie mów językami. Nie używaj imienia Jezusa. Niech to wyjdzie. Kiedy usługuję ludziom osobiście, mówię im, słuchajcie, ja się będę modlił, a wy pozwolicie, aby to wyszło, ponieważ wasza modlitwa tego nie uczyni. W rzeczywistości wasza modlitwa zablokuje demona, ponieważ demon nie może skrzyżować się z imieniem Jezusa. To po prostu nie wyjdzie z twoich ust. Jeżeli będziesz mówił językami, to ty wstrzymujesz tego demona w środku, ponieważ języki są mocniejsze niż on. Więc, jeżeli dojdziesz do tego momentu, w porządku, niech on wyjdzie. Jeżeli naprawdę jesteś przygotowany, gdy przeszedłeś krok po kroku, możesz pozbyć się tuzina ich w momencie. Teraz proszę, nie patrzcie się tak, możecie nawet mieć ich więcej niż tuzin, wierzcie mi. Niech was te liczby nie przerażają. W porządku, myślę, że to wystarczy. Teraz nie wiem właściwie, dlaczego mamy dalej siedzieć. W rzeczywistości ja nigdy nie byłem położnikiem. Mam nadzieję, że nigdy nie będę. Więc mówię, jest to dla mnie zagadkowa rzecz, ale są pewne pozycje ciała, w których łatwiej jest pozbyć się tych rzeczy. Bardzo często, gdy twoje ciało jest w ten sposób przyciśnięte do przodu, to wszystkie mięśnie oddechowe pracują lepiej. W porządku. Teraz powiemy tę modlitwę do Jezusa i to jest twoje wyznanie wiary i ty sprostasz legalnym wymaganiu dla uwolnienia. Gdy skończysz się modlić, powiesz w imieniu Jezusa Amen. Potem ja będę się modlił i ja rozkażę, aby te demony wyszły, a ty pozwolisz, aby one wyszły. Jest to koniec wykładu brata Derka Prince'a, zatytułowanego Jak rozpoznawać i wypędzać demony.